Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, wersety 21-22. Jezus z uczniami przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. W czasie wyjazdu młodzieżowego do Świętajna codziennie rano mieliśmy spotkanie opiekunów grup. Mieliśmy taką, można powiedzieć, odprawę. Wypełnialiśmy jadalnię tuż po śniadaniu, po tym oczywiście jak posprzątaliśmy, by popatrzeć na słowa Jezusa zapisane w Ewangeliach, głównie w Ewangelii Marka. Są to słowa, które za każdym razem, kiedy po nie sięgamy, zdumiewają. Tym razem czytaliśmy je razem z kontekstem, żeby wyciągnąć z nich lekcje dla nas osobiście, ale także dla naszej służby, między innymi na tym obozie młodzieżowym. Jednak nasza odprawa była bardzo krótka, trwała 45 minut. To zbyt mało, żeby porozmawiać o tak wspaniałych rzeczach. Więc to był tylko początek rozmyślania, początek zdumienia, dlatego z wielką przyjemnością wrócę do tych słów podczas kilku najbliższych wykładów niedzielnych. I bardzo się cieszę, że będziemy mogli wspólnie się przyjrzeć tym słowom. Witam też naszych słuchaczy, którzy są z nami online. Sam miałem tą przyjemność uczestniczyć w ostatnich spotkaniach przez internet. Ostatni wykład słuchałem w centrum Torunia, poprzedni jadąc z Trójmiasta na zachód. Bardzo się cieszę, że wspólnie możemy patrzeć na niezwykłą rzecz, jaką są słowa Jezusa i odnosić to do naszego życia. Kilka dni temu pracowałem w moim mieszkaniu w salonie przy biurku. Była godzina 22 i mój syn tego dnia spał w tym salonie, dlatego że mieliśmy wiele gości, no i w końcu wylądował tam na kanapie. Ja pracowałem, on zasypiał, widział co robię i zadał mi pytanie. Tata, po co ci tyle Biblii? Na moim biurku leżały 3, może 4 egzemplarze. Zadał mi pytanie, po co ci aż tyle? Odpowiedziałem mu, to są różne tłumaczenia w różnych językach i czasami opis tych wydarzeń zapisanych w Biblii, pomagający ujrzeć kontekst historyczny czy społeczny danej sytuacji. I kiedy skończyłem mówić, to mój syn już spał. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie z wami inaczej. Ale następnego dnia podszedł do biurka, znowu przy nim siedziałem, on się obudził i powiedział, tata, chcę mieć swoją Biblię. I w naszym salonie jest taka półka, gdzie są egzemplarze Starego Testamentu z Nowym i też sam Nowy Testament. Wybrał sobie jedną z półki i przyniósł do mnie. A ja mu wtedy powiedziałem, Leon, tak się nazywa mój syn, dam ci inny egzemplarz, który kiedyś miał dla mnie wielkie znaczenie. Egzemplarz, którego używałem, jak byłem młodym nastolatkiem. Ten egzemplarz, nie wiem, niektórzy z was już go znają, przeżył spotkanie z pociągiem. Nie wiem, czy tu widzicie, jak jest wycięty. 20 lat temu siedziałem na torach. Taki miałem zwyczaj jako młody człowiek, że jak chciałem pomyśleć, to szedłem na tory kolejowe. Te tory akurat były w okolicach Lublińca. Nie wiem, czy wiecie, gdzie to jest. Siedziałem i rozmyślałem nad słowami Jezusa. Szukałem odpowiedzi na bardzo ważne pytania, jak to młody człowiek zastanawia się, po co jest to życie, dokąd zmierza, kim ma być, jak to ma wszystko rozegrać. Więc rozmyślałem sobie. To była taka długa prosta, że jak pociąg nadjeżdżał, to widziałeś go już z kilku kilometrów. No i w pewnym momencie zobaczyłem, bo już był zmrok, światła pociągu. Wstałem, schowałem się, ale w pewnym momencie patrzę, nie mam przy sobie mojej Biblii. Niestety już było za późno, żeby podbiec po nią, więc musiałem poczekać, aż pociąg przejedzie. Szybko podbiegłem do miejsca, gdzie wcześniej siedziałem. I do krawędzi szyny były poprzyklejane takie małe fragmenty kartek, ale kilka metrów dalej Biblia leżała po lewej stronie, na zewnątrz torów. Wziąłem ją do ręki, była jeszcze ciepła. I nie mogłem uwierzyć, bo była cała. Otworzyłem ją i ze zdumieniem muszę stwierdzić, że wycięło przede wszystkim przypisy. Co akurat nam nie przeszkadza. Wybaczcie, zabiorę tą kartkę, bo to jest pamiątka. Wiem, że mój syn to będzie dobrze używał, ale... Więc jak mój syn powiedział, że chce mieć swoją Biblię, to zaraz mu powiedziałem, dam ci tą, która kiedyś miała dla mnie znaczenie, zadedykowałem mu, przypadło to na dzień 1 września 2018. Syn wziął tą Biblię, schował do plecaka i powiedział, że bierze ją ze sobą do szkoły. Nie wiem dlaczego, nie wiem, kto mu to podpowiedział, skąd ten pomysł. Jak się dowiem, to się z wami tym podzielę. Może dzisiaj dla mojego syna, który ma 9 lat, ta Biblia to jest tylko jakiś przedmiot, o którym słyszał, który widział w naszym domu. Ale mam nadzieję, że z czasem będzie inaczej. Że Słowo Boże stanie się dla niego lampą, tak jak kiedyś stało się dla mnie. Taką mam nadzieję. Albo że zachwyci go tak bardzo, jak kiedyś mnie zachwyciło. Albo że będzie potrafił patrzeć w tekst godzinami, rozumiejąc bogactwo tego słowa, tak jak to stało się w moim przypadku. Kiedy Jezus wszedł w szabat do synagogi i nauczał, wszyscy byli zdumieni tym, jak to robi. Wszyscy się zachwycali, bo jak Jezus nauczał, wyglądało to zupełnie inaczej niż jak uczyli uczeni w piśmie. Jego słowa nie były suchą teorią, nie były takimi dobrymi radami nauczyciela dla ucznia. To nie było pouczanie, jak powinieneś żyć, jak życie powinno wyglądać. Nie znajdziemy tego w nauczaniu Jezusa. Ci, którzy go słuchali, mówili, te słowa są z mocą. Czy to, że dałem mojemu synowi egzemplarz Biblii, która wiele zmieniła w moim życiu, sprawi, że zmieni coś w jego życiu? Oczywiście nie. Czy to, że ja jestem zdumiony, słuchając słowa, albo przygotowując kolejny wykład, czytam fragment Ewangelii, jestem kolejny raz zaskoczony, zdumiony, zachwycony. Czy to znaczy, że on będzie zdumiony? Nie. Mój syn, gdy mu dałem Biblię, włożył ją do tego plecaka, spakował na jutro. Niektórzy by tak chcieli, żeby Słowo Boże miało taką magiczną moc, to znaczy weźmiemy je do plecaka i plecak zarzucimy na plecy i niech zmienia nasze życie. Ale tak się nie dzieje. Bo czy Słowo Boże działa w życiu człowieka, czy nie, jest kwestią tego, co mamy tutaj w sercu, a nie w plecaku. I dzisiaj o tym sercu chciałbym mówić. Wszystkim nam, którzy jesteśmy już troszkę starsi, zależy na tym, by młodsze pokolenie dostrzegło bogactwo Bożego Słowa. Każdy, kto odkrył to bogactwo, kto go używa, chce, żeby młodsi odkryli to samo. Ci z nas, którzy doświadczyli Boga, Jego wpływu na życie, oni chcą, żeby młodsi, którzy tutaj na przykład dorastają w naszej wspólnocie, żeby tego doświadczyli. Ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie wystarczy włożyć Biblii do plecaka, by to się stało. Zresztą ten problem nie dotyczy tylko najmłodszych z nas, bo czasem dotyka chrześcijan z wieloletnim stażem. Wielu chrześcijan dużo wie, ale niewiele doświadcza w swoim życiu. To wszystko jest kwestia serca. Dzisiaj o tym będziemy mówić. Co jest potrzebne, by doświadczyć Boga namacalnie? Tak jak doświadczyli tego na przykład najbliżsi uczniowie Jezusa. Co jest potrzebne? Może przychodzisz tutaj co tydzień na ten wykład, słuchasz tej teorii i ona niewiele zmienia w twoim życiu. Pytanie, dlaczego? Czy to jest kwestia tego, jak ja mówię, albo co mówię? Nie, to jest kwestia serca człowieka. I dzisiaj popatrzymy na przykład uczniów. Nam się wydaje, że przygoda Jezusa i uczniów, to wszystko się zaczęło wtedy, kiedy Jezus powołał tych rybaków nad jeziorem Genezaret, ale to nieprawda, zaczęło się troszkę wcześniej. Możemy o tym przeczytać, zobaczmy. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa. Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy. Wszystko zaczęło się tam, na pustyni, kiedy Jan Chrzciciel zaczął swoją działalność. Pewnego dnia ci, których znamy jako uczniowie Jezusa, usłyszeli o człowieku, który przebywa na pustyni. Jest dziwnie ubrany, chociaż dla nich ten ubiór coś znaczył. I ci, których znamy jako uczniowie Jezusa, poszli zobaczyć, co mówi ten człowiek, co mówi Jan Chrzciciel. Poszli go posłuchać. I co usłyszeli? Jan wzywał do nawrócenia. Jan wzywał do wyznania swoich grzechów. I chrzest w rzece Jordan symbolizował właśnie to, że człowiek chce wyznać swoje grzechy, żeby Bóg zmył jego winę. I czytamy, że ciągnęły do niego całe tłumy, w tym także ci, których później rozpoznajemy jako uczniów Jezusa. Pytanie, dlaczego tam poszli? Z ciekawości? Nie. Dlaczego zdecydowali się na chrzest? Bo inni tak robili? Nie. Bo wiedzieli, że ich grzechy, chcą, żeby ich grzechy były odpuszczone. Odpowiadamy dzisiaj na pytanie, co jest potrzebne, żeby doświadczyć Boga w swoim życiu. Nie tylko w sferze teorii, sposobu myślenia, ale namacalnie. Pierwsza odpowiedź brzmi, trzeba uznać, że potrzebuje Boga w swoim życiu. To nie chodzi o to, co powiemy, że wypowiemy jakąś formułkę. Chodzi o to, co dzieje się w naszym sercu. Tam się to wszystko rozgrywa. Serce, które mówi, nie poradzę sobie, Boże, sam, dlatego potrzebuję Ciebie w moim życiu. To jest serce przygotowane na działanie Boga. Albo serce, które mówi, nie chcę więcej być niewolnikiem grzechu. Widzę, że grzech nade mną panuje, ja tego nie chcę. Potrzebuję Ciebie, Boże. To serce gotowe na działanie Boga. Więc nie chodzi o to, co powiemy, nie chodzi o jakąś formułkę. Chodzi o to, co jest w naszym sercu. I ludzie z takim sercem przychodzili do Jana nad Jordan, nie wstydzili się powiedzieć, że nie radzą sobie z grzechem, chcą pomocy w rozwiązaniu tego problemu. Chcieli wyrazić to, że chcą żyć bliżej Boga. I wyrażali to w taki publiczny sposób przez przyjęcie chrztu. Z takim sercem ja kiedyś zwróciłem się do Boga, kiedy zrozumiałem własną bezradność wobec grzechu. I wiedziałem wtedy, że jedynym rozwiązaniem dla mnie jest żyć blisko Niego. Jezus w Ewangelii Marka 2 rozdział powiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. To jest mowa o sercu. Wśród słuchaczy Jezusa byli ci, którzy z serca mówili: potrzebujemy Ciebie, bo mamy problem, bo sobie nie radzimy z grzechem. Byli także ci, którzy uważali się za sprawiedliwych, mówili: nie potrzebujemy niczyjej pomocy, bo jesteśmy w stanie sami żyć takim życiem. Jezus do nich mówi: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. I ja wiele lat temu powiedziałem, że mam się źle, że sobie nie radzę i potrzebuję Bożej pomocy. Jan Chrzciciel wykonał niesamowite zadanie. Przygotował ludzi na działanie Boga w ich życiu. Każdy człowiek potrzebuje się na to przygotować. Na czym polega to przygotowanie? Po pierwsze na tym, żeby uznać swoją grzeszność i poprosić Boga o oczyszczenie z tych grzechów. Wszystko rozgrywa się w naszym sercu. Nie chodzi o słowa, nie chodzi o rytuały, nie chodzi o jakieś formułki, tylko to, co płynie z Twojego serca. I kiedy patrzę na mojego syna, który bierze Biblię do ręki i pakuje ją do szkoły, liczę na to, że któregoś dnia zrozumie swoją bezradność i zwróci się do Boga. Bo to, że on włoży Biblię do plecaka, niewiele znaczy. Mam nadzieję, że w pewnym momencie w życiu powie, że potrzebuje Jezusa, potrzebuje, żeby go uleczył z niemocy. Wielu chrześcijan wiele wie o Bogu, ale mało go doświadcza. Dlaczego? Powodem może być to, co dotknęło tych ludzi, do których te słowa są skierowane. Uważają się za zdrowych. Ufają sobie. Uważają się za zdrowych, może nawet za lekarzy. Ja nie mam problemu. Ja sobie radzę z problemem grzechu. Wyśmienicie. I zamiast ufać Bogu i Jego łasce, ufają sobie albo jakimś ludzkim sposobom rozwiązywania problemów. I ta pycha prowadzi do pogłębiającego się rozczarowania. To nikogo do Boga nie zbliży. Jezus wręcz powiedział: wy mnie nie potrzebujecie, którzy sobie radzicie. Nie przyszedłem do was. Nie powołam was na moich uczniów. Radzicie sobie, to sobie radźcie dalej sami. Czy jesteś dzisiaj tutaj z nami na tej sali, czy gdzieś daleko w Polsce lub w świecie, chciałbym dzisiaj zachęcić cię do przyznania i wyznania dwóch rzeczy. Po pierwsze, Boże, nie chcę żyć bez Ciebie. Po drugie, Boże, nie potrafię żyć bez Ciebie. Pierwsze wyznałem, mając 11, może 12 lat. Powiedziałem: Boże, nie chcę żyć bez Ciebie. Wiem, że to jest rozwiązanie na moje życie, zaprosić Ciebie do swojego życia i żyć blisko Ciebie. Nie chcę żyć już bez Ciebie. To była moja decyzja, którą podjąłem wtedy. Ale nie potrafię żyć bez Ciebie. Przyznałem kilka lat później, kiedy zrozumiałem, ile warte są moje wysiłki. Dopiero wtedy pojąłem, czym jest łaska i że tylko na niej da się zbudować chrześcijańskie życie, a nie na moich wysiłkach. Do tego momentu myślałem, że sobie poradzę, że sprostam Bożym standardom. Ale w momencie, w którym zrozumiałem, że to jest niewykonalne dla żadnego człowieka, wtedy musiałem przyznać: Boże, nie potrafię żyć bez Ciebie. Mówię, że te sprawy rozgrywają się w sercu. Jest to postawa serca człowieka. Nie chcę żyć bez Ciebie i nie potrafię. Król Dawid modlił się takimi słowami. Psalm 51. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz sercem pokornym i skruszonym. Bóg angażuje się w życie pojedynczego człowieka w odpowiedzi na to, co jest w jego sercu. Król Dawid jest taką postacią, Bóg się bardzo angażował w jego życie. Dlaczego? Patrzył na jego serce. To serce było gotowe, by doświadczyć Boga. A jakie to było serce? Pokorne i skruszone. Wiem, że sobie nie poradzę bez Ciebie, Boże. Więc chcę zadać dzisiaj każdemu z nas pytanie, czy Twoje serce jest gotowe, żeby doświadczać Boga? Czy jest to serce, o którym mówi Dawid, czy jest to serce raczej przekonane o tym, że jakoś sobie poradzę? W sumie chciałbym Boga w życiu doświadczyć, ale mam też inną ścieżkę, alternatywę. Będzie dobrze. Jan Chrzciciel zaczął swoją działalność w dość nietypowym miejscu, dosyć daleko od skupisk ludzkich, na pustyni. Trafiali tam ci, którzy byli gotowi przyznać, że nie radzą sobie, że potrzebują Zbawiciela. Szli tam z jednym z największych problemów ludzkości, a jest nim grzech. Ci, którzy nie uważają grzechu za problem ludzkości, którzy nie uważali wtedy, nie przyszli do Jana, bo wszyscy dobrze wiedzieli, co on głosi. Wielu chrześcijan dzisiaj wiele wie o Bogu, ale niewiele go doświadcza. Dlaczego? Bo lekceważą problem grzechu w swoim życiu. A co ten grzech zmienia? Że go popełnię, czy nie? Jaki to problem ludzkości? Są o wiele większe problemy. Jeżeli jesteś osobą nawróconą, ale lekceważysz ten problem grzechu, nie spodziewaj się, że doświadczysz Boga. Będzie on tylko w sferze pewnej teorii. Będziesz mógł powiedzieć, co o nim wiesz, co przeczytałeś, ale już nie powiesz, jak zmienia twoje życie. Słowo Boże uczy nas, że jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuszcza je i oczyszcza z wszelkiej nieprawości. Lekceważenie tego problemu, niewyznawanie naszych grzechów sprawia, że człowiek nie doświadczy żywego Boga w swoim życiu. Będzie tu przychodził, będzie słuchał, może będzie przytakiwał, ale to wszystko będzie tylko teorią. Wracamy do uczniów Jezusa. Oni kiedy usłyszeli o Janie, Chrzcicielu i o tym, czego naucza i co robi, zaraz poszli. Posłuchali, wyznali swoje grzechy. Wiedzieli, że to jest problem ludzkości. Niektórzy z nich stali się uczniami Jana Chrzciciela, zanim poznali Jezusa. Więc to jest pierwszy krok, by doświadczyć Boga, to jest przygotować się. Jest to kwestia naszego serca. Uczniowie Jezusa trafili nad Jordan. Niektórzy stali się uczniami Jana, a jakiś czas później, kiedy Jan został uwięziony, później stracony, stali się uczniami Jezusa. Czytamy o tym na początku Ewangelii Marka. Zobaczmy. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał Szymona i brata Szymona Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Andrzej, Szymon Piotr, Jakub i Jan usłyszeli tego dnia od Jezusa słowa: pójdźcie za mną. I czytamy, że zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Wszystkim nam zależy, by to się wydarzyło w młodszym pokoleniu. By oni doświadczyli Boga tak samo jak my. By stali się uczniami Chrystusa tak samo jak my. Ale nie wystarczy im włożyć Biblii do plecaka. Bo to wszystko rozgrywa się w sercu człowieka. A co jest potrzebne w tym sercu, albo jakie serce jest potrzebne, by doświadczyć Boga? Znowu patrzymy na uczniów i co widzimy? Zostawili wszystko i poszli za Nim. Oni dali Jezusowi zupełne pierwszeństwo w swoim sercu przed całym szeregiem spraw, które są ważne dla człowieka. Byli gotowi zostawić to, co było dla nich ważne, by iść za Jezusem. I kiedy patrzę na mojego syna, który pakuje Biblię do plecaka, to liczę na to, że któregoś dnia da Jezusowi zupełne pierwszeństwo. Będzie gotowy zostawić wszystko, by za Nim pójść. Że powie, mam swoje ambicje, mam swoje plany, mam swoje marzenia, ale wolę to wszystko zawierzyć Tobie, Jezu. Ty mnie poprowadź drogą, którą uznasz za najlepszą. Dokładnie takie serce mieli uczniowie. Mieli swoje ambicje, mieli swoje plany, mieli swój zawód, mieli swoje nawet zobowiązania biznesowe. Ale na słowo Jezusa ruszyli za Nim, zostawili te rzeczy. Wielu chrześcijan wiele wie o Bogu, ale mało Go doświadcza. Dlaczego? Powodem może być to, czego nie zostawili. Powodem może być to, że mają rzeczy, których kurczowo się trzymają, licząc, że to sprawi, że ich życie będzie wyjątkowe, nie dając pierwszeństwa Jezusowi. Ci chrześcijanie opisani są przez Jezusa w przypowieści o siewcy jako gleba trzecia. Popatrzmy, Ewangelia Marka 4, rozdział, werset 7 i dalsza część przypowieści 18-19. Inne ziarno padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak, że nie wydało owocu. Są to ci, którzy są zasiani między ciernie, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak, że zostaje bezowocne. I znowu tu chodzi o serce człowieka. Czemu to serce jest zadedykowane? Co kocha najbardziej? Czego będzie najpierw szukało? Czy tego, o co troszczy się ten świat? Jest to ułuda bogactwa. Są to żądze materialne i żądze cielesne. Czy to serce da bezwzględne pierwszeństwo Jezusowi? Serce, które kocha bardziej to, co świat proponuje, jest porównane do gleby zachwaszczonej. Chociaż Słowo Boże działa i kiedy słuchamy tych słów, one nas poruszają. Ale kiedy wracamy do rzeczywistości naszego życia, nic się nie zmienia, bo cały plon jest zagłuszony. Bo pierwsze miejsca w sercu zajmują inne rzeczy. Wielu chrześcijan nie doświadcza żywego Boga ze względu na rzeczy, których nie zostawili. Jezus ich wezwał na swoich uczniów, ale oni miłują bardziej inne rzeczy. Ich chwasty zagłuszają cały plon. Nic się nie zmienia przez dekady. Dlatego gdziekolwiek dzisiaj jesteś, czy na tej sali, czy gdzieś w Polsce, chciałbym wezwać cię do oddania Jezusowi pierwszego miejsca w twoim sercu. Możesz to wyrazić, zostawiając coś, co było dla ciebie zbyt ważne. Coś, co zajmowało miejsce, które należy się Bogu, odcinając się od tego zupełnie. To wyzwanie, które dzisiaj tu stawiam przed nami wszystkimi, wiele razy sam słyszałem. Kiedy miałem może trochę powyżej 20 lat, ono trafiło do mnie z dużą siłą. Miałem wtedy swoje hobby, które w pewien sposób przerodziło się do coś zbyt ważnego. Stało się czymś najważniejszym. Może będziecie się śmiać, ale tym hobby było składanie roweru. Kupowałem miesięczniki na ten temat, szukałem, zdobywałem całą wiedzę, jaka była wtedy dostępna w internecie i poszukiwałem idei, która pozwoli stworzyć coś prawie doskonałego. Dzisiaj na to patrzę, było to śmieszne, ale wtedy w prosty sposób te sprawy zawładnęły moim sercem. Pierwsza myśl, jak się budziłem, myślałem o tym, jak to skonstruować. Druga, jak to zdobyć, jak to kupić. Czasami paczka z kuriera przychodziła o złej porze i odbierała moja żona i pytała mnie, co to jest. Tak? To był amortyzator kolejny. Dzisiaj wszyscy już jeżdżą na 29-calowych kołach, ale wtedy nikt nie jeździł, a ja wymyśliłem, że tak powinno być. Więc szukałem ludzi na świecie, którzy myślą tak samo i próbowałem od nich kupić ten sprzęt. Ale w pewnym momencie usłyszałem to wezwanie. Dla takich błahych spraw poświęcasz swoje serce? Dokąd to prowadzi? To jest ułuda. To jest nawet śmieszne. A tak potrafi omamić człowieka. Wtedy zrozumiałem, że potrzebuję to po prostu pozostawić. I w jeden dzień, w jednej chwili spakowałem wszystko, co było z tym światem związane, światem rowerów, i wyrzuciłem. Nie było innego wyjścia, jak się odciąć. I zwolniło się pierwsze miejsce w moim sercu. Może wydaje ci się to śmieszne, ale właśnie dla tak trywialnych rzeczy, marzeń, idei, ludzie poświęcają swoje serce, im dedykują. Troski tego świata, ułuda bogactwa, żądze materialne, żądze cielesne. Warto pierwsze miejsce w naszym życiu oddać Jezusowi i zostawić wszystko, wyrzucić wszystko, co w tym przeszkadza. Tak zrobili uczniowie Jezusa. Zostawili swoje biznesy, swoje plany, swoje przyziemne i dla nas dzisiaj może śmieszne ambicje, żeby mieć więcej tych łódek, więcej tych ryb łowić, więcej ich sprzedać, więcej zarobić, lepiej zbudować swój dom i tak bez końca. Dla nas to dzisiaj jest śmieszne, a takim samym rzeczom dedykujemy nasze życie. Uczniowie to zostawili, dali pierwszeństwo Jezusowi, powiedzieli, ty nas zaprowadź w miejsce, które uważasz za najlepsze. I czego doświadczyli? Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, wersety 16-17. Jezus mówi do nich, lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Uczniowie doświadczyli realnego wpływu Boga na ich życie. To nie była kwestia tego, co przeczytali, tego, co ich nauczyli rodzice. To był realny wpływ na całe życie. I my możemy iść taką samą drogą. Możemy doświadczyć realnego wpływu Boga na życie. na naszą codzienność. Potrzebujemy się przygotować. Przejąć się problemem grzechu w naszym życiu. Nawrócić się, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Dać pierwszeństwo Jezusowi. A potem doświadczać Go w codzienności. Biblia w plecaku to za mało. Szkoda, że to nie działa w tak prosty sposób. Ale to za mało, bo to chodzi o serce człowieka. Jeżeli nasze serce nie należy całe do Boga, nic nam nie pomoże. Dziękuję.